Rozdział drugi. Na ziemi, jako i w niebie. Dopóki Sir Isaac Newton nie zapisał prawa powszechnego ciążenia, nikt nie miał powodów, by sądzić, że tutejsze prawa fizyki są takie same jak wreszcie wszechświata. Ziemia i ziemskie sprawy sobie, a niebiosa i ich sprawy sobie. Zgodnie z chrześcijańskim nauczaniem tamtych czasów, niebem władał Bóg, a zatem było ono niepoznawalne dla naszych ograniczonych, śmiertelnych umysłów. Gdy Newton zrobił wyłom w tej barierze filozoficznej, sprawiając, że wszystkie ruchy stały się zrozumiałe i przewidywalne, niektórzy teologowie zarzucili mu, że nie zostawił Stwórcy nic do roboty. Newton pojął, że siła grawitacji zrywająca jabłka w sadzie wodzi również po zakrzywionych torach rzucane przedmioty i utrzymuje księżyc na orbicie wokół Ziemi. Prawo ciążenia Newtona kieruje też krążeniem planet, planetoid i komet wokół Słońca oraz reguluje ruch setek miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej. Powszechność praw fizycznych napędza odkrycia naukowe jak nic innego. A grawitacja to był tylko początek. Jakież musiało być podniecenie XIX-wiecznych astronomów, gdy laboratoryjne pryzmaty rozszczepiające promienie światła w widmo, spektrum barw, po raz pierwszy skierowano ku Słońcu. Widma są nie tylko piękne, ale zawierają też mnóstwo informacji o obiektach emitujących światło, w tym o ich temperaturze i składzie. Rozcinające je niepowtarzalne układy jasnych lub ciemnych linii to przejaw obecności pierwiastków chemicznych. Ku ludzkiemu zdumieniu i zachwytowi chemiczne wizytówki Słońca były takie same jak te w laboratorium. Pryzmat, już teraz nie zarezerwowany wyłącznie dla chemików, pokazał, że Słońce i Ziemia, pomimo różnic w rozmiarze, masie, temperaturze, położeniu i wyglądzie, składają się z tej samej materii. Wodoru, węgla, tlenu, azotu, wapnia, żelaza itd. Ważniejsze jednak niż nasza litania wspólnych składników było uznanie, że prawa fizyki odpowiedzialne za powstanie spektralnych wizytówek Słońca są takie same jak prawa działające na oddalonej o 150 milionów kilometrów Ziemi. Pojęcie uniwersalności okazało się tak płodne, że z powodzeniem zastosowano je w drugą stronę. W wyniku dalszej analizy widma Słońca odkryto układ linii pierwiastka, który nie miał ziemskiego odpowiednika. Ze względu na miejsce występowania nowa substancja otrzymała nazwę pochodzącą od greckiego słowa helios, słońce. Dopiero później zidentyfikowano ją również w laboratorium. W ten oto sposób Hel stał się pierwszym i jedynym pierwiastkiem układu okresowego, który odkryto poza Ziemią. No dobrze, prawa fizyki działają w Układzie Słonecznym, ale czy również w reszcie galaktyki? W całym Wszechświecie? Przez cały czas? Testowaliśmy je krok po kroku. Pobliskie gwiazdy również wykazały obecność znanych substancji chemicznych. Odległe, wzajemnie okrążające się gwiazdy podwójne też najwyraźniej wiedzą wszystko o prawie ciążenia Newtona. Ustaliliśmy również, że znają je też podwójne układy galaktyk. I podobnie jak geolodzy odmierzają czas ziemskich zdarzeń uwarstwionymi osadami, tak i my, im dalej patrzymy w przestrzeń kosmiczną, tym bardziej cofamy się w czasie. Widma najdalszych obiektów we Wszechświecie zawierają te same wizytówki chemiczne, które widzimy blisko w przestrzeni i niedawno w czasie. To prawda, ilość ciężkich pierwiastków nie była dawniej tak duża jak obecnie. Produkowane są one przede wszystkim w wybuchach kolejnych pokoleń gwiazd. Ale prawa opisujące atomowe i cząsteczkowe procesy odpowiedzialne za obserwowane widma pozostają w mocy. W szczególności wielkość znana jako stała struktura subtelnej, warunkująca odciski palców wszystkich pierwiastków, musiała pozostać niezmienna przez miliardy lat. Oczywiście nie wszystkie obiekty i zjawiska w kosmosie mają swoje odpowiedniki na Ziemi. Raczej nie zdarzyło ci się przechodzić przez obłok jarzącej się w temperaturze miliona stopni plazmy i założę się, że nigdy nie witałeś się na ulicy z czarną dziurą. Liczy się jednak powszechność praw fizycznych, które je opisują. Kiedy analizę spektralną po raz pierwszy zastosowano do światła emitowanego przez międzygwiezdne mgławice, odkryto widmo, które, podobnie jak to było z Helem, nie miało ziemskiego odpowiednika. W układzie okresowym nie było wtedy oczywistego miejsca, w które mógłby wpasować się nowy pierwiastek. W tej sytuacji astrofizycy przyjęli prowizoryczną nazwę nebulium, do czasu aż będą w stanie ustalić, w czym rzecz. Jak się okazało, w przestrzeni kosmicznej mgławice gazowe są tak rozrzedzone, że atomy mogą przemieszczać się na spore odległości, nie zderzając się ze sobą. W takich warunkach elektrony potrafią robić z atomami rzeczy, jakich nigdy nie uświadczono w ziemskich laboratoriach. Wizytówka nebulium była po prostu przejawem istnienia zwykłego tlenu zachowującego się w niezwykły sposób. Uniwersalność praw fizyki mówi nam, że jeżeli wylądujemy na jakiejś planecie z prosperującą cywilizacją obcych, będą oni funkcjonować w oparciu o te same prawa, które odkryliśmy i sprawdziliśmy tu na Ziemi, nawet jeśli kosmici żywią odmienne przekonania społeczne czy polityczne. Co więcej, gdybyśmy chcieli z nimi porozmawiać, można iść o zakład, że nie mówią po angielsku, francusku czy nawet chińsku. Nie wiedzielibyśmy też, czy uścisk dłoni, jeśli rzeczywiście ich wyciągnięta kończyna byłaby dłonią, zostanie uznany za akt wrogości czy przyjaźni. Najlepsze, co można zrobić, to znaleźć sposób na porozumiewanie się za pomocą języka nauki. Próby takiej dokonano w latach 70. XX wieku, wysyłając sondy Pionier 10 i 11 oraz Voyager 1 i 2. Wszystkim czterem zapewniono wystarczająco dużo energii, aby po asyście grawitacyjnej planet olbrzymów całkowicie opuściły Układ Słoneczny. Pionierom przypięto złoconą, grawerowaną tabliczkę ukazującą na naukowych piktogramach plan Układu Słonecznego, nasze położenie w Drodze Mlecznej oraz budowę atomu wodoru. Twórcy Voyagera poszli dalej i dołączyli do niego jeszcze pozłacaną płytę z nagraniami rozmaitych odgłosów z naszej macierzystej planety, w tym bicie ludzkiego serca, pieśni wielorybów oraz wybór muzyki z całego świata, włączając w to utwory Beethovena i Chucka Berry'ego. Choć nadało to wiadomości bardziej ludzki charakter, nie jest jasne, czy uszy kosmitów poznałyby się na tym wszystkim, zakładając, że kosmici w ogóle mają uszy. Moją ulubioną parodią tego przedsięwzięcia był sketch w programie Saturday Night Live telewizji NBC niedługo po wystrzeleniu Voyagera, w którym pokazano pisemną odpowiedź od obcych nadaną przez nich po przechwyceniu sondy. Wiadomość ta brzmiała: wyślijcie więcej Chucka Berry'ego. Nauce służy nie tylko powszechność praw fizyki, ale też istnienie i niezmienność stałych fizycznych. Stała grawitacyjna, w większości naukowców znana jako G, jest w równaniu Newtona miarą siły ciążenia. Jej niezmienność sprawdziliśmy w sposób jednoznaczny na przestrzeni eonów. Z obliczeń wynika bardzo silna zależność jasności gwiazdy od wartości G. Innymi słowy, gdyby wartość stałej grawitacji w przeszłości choćby delikatnie się zmieniała, emitowana przez Słońce energia byłaby o wiele bardziej zmienna, niż wskazują na to jakiekolwiek dane biologiczne, klimatologiczne czy geologiczne. Tak jednorodny jest nasz wszechświat. Spośród wszystkich stałych najbardziej znana jest prędkość światła. Nieważne, jak szybko się coś porusza, nigdy nie prześcignie światła. Dlaczego? Żaden eksperyment nigdy, przenigdy nie wykazał istnienia obiektu w jakiejkolwiek postaci, który przekroczyłby prędkość światła. Ten fakt przewidują i wyjaśniają gruntownie sprawdzone prawa fizyki. Zdaję sobie sprawę, że te stwierdzenia sprawiają wrażenie zbyt kategorycznych. Pośród najbardziej idiotycznych, umocowanych naukowo oświadczeń pojawiających się w przeszłości były takie, które nie doceniły pomysłowości wynalazców i konstruktorów. Nigdy nie będziemy latać. Latanie nigdy nie będzie opłacalne. Nigdy nie rozbijemy atomu. Nigdy nie przekroczymy bariery dźwięku. Nigdy nie polecimy na Księżyc. Mają one tę wspólną cechę, że żadne sprawdzone prawo fizyki nie stało na drodze w realizacji tych przedsięwzięć. Twierdzenie, że nigdy nie prześcigniemy światła, jest prognozą jakościowo odmienną. Wypływa ono z podstawowych zasad fizycznych, które przetrwały próbę czasu. Na znakach ograniczenia prędkości dla międzygwiezdnych podróżników z całkowicie uzasadnionych powodów będzie w przyszłości napisane prędkość światła. To nie tylko dobry pomysł, to prawo. W przeciwieństwie do ograniczeń prędkości na ziemskich drogach, prawa fizyki mają to do siebie, że nie potrzebują egzekwujących je organów porządkowych. Choć miałem kiedyś koszulkę dla nerdów głoszącą przestrzegaj prawa powszechnego ciążenia. Wszystkie pomiary wskazują na to, że znane nam stałe uniwersalne oraz odnoszące się do nich prawa fizyki nie są zależne ani od czasu, ani od miejsca. Są naprawdę stałe i uniwersalne. Cały szereg zjawisk naturalnych jest przejawem wielu praw fizyki działających równocześnie. Z tego powodu analiza tych zjawisk jest często bardzo skomplikowana i w większości wypadków wymaga komputerów o dużej mocy obliczeniowej. Gdy w lipcu 1994 roku kometa Shoemaker-Levy 9 dała nura w gęstą atmosferę Jowisza, po czym wybuchła, najdokładniejszy opisujący to zdarzenie model komputerowy łączył prawa mechaniki płynów, termodynamiki, kinematyki i grawitacji. Klimat i pogoda stanowią inne sztandarowe przykłady zjawisk złożonych i trudnych do przewidzenia, choć rządzą się tymi samymi podstawowymi prawami. Wielka czerwona plama na Jowiszu, rozszalały antycyklon, który świetnie się trzyma od przynajmniej 350 lat, napędzany jest identycznymi procesami fizycznymi jak te, które wytwarzają burze na Ziemi i na innych planetach Układu Słonecznego. Inna klasa prawd uniwersalnych to zasady zachowania, które mówią o tym, że pewna mierzona wielkość pozostaje niezmieniona, co by się nie działo. Trzy najważniejsze zasady to zachowanie masy i energii, zachowanie pędu i momentu pędu oraz zachowanie ładunku elektrycznego. Prawa te są widoczne na Ziemi i wszędzie, gdzie tylko przyszło nam do głowy spojrzeć. Od królestwa cząstek elementarnych po wielkoskalową konstrukcję wszechświata. Pomimo tych przechwałek w raju nie wszystko jest idealne. Okazuje się bowiem, że nie potrafimy zobaczyć, dotknąć ani skosztować źródła 85% zmierzonej przez nas grawitacji we wszechświecie. Ta tajemnicza, ciemna materia, która jest niewykrywalna w inny sposób niż tylko poprzez przyciąganie grawitacyjne, jakie wywiera na widzialną dla nas materię, może się składać z egzotycznych, jeszcze nieodkrytych i niezidentyfikowanych cząstek. Niewielka część astrofizyków nie jest jednak do tego pomysłu przekonana i postuluje, że ciemnej materii nie ma i że trzeba tylko zmodyfikować prawo powszechnego ciążenia Newtona. Dodać do równań kilka wyrazów i wszystko znów będzie w należytym porządku. Może kiedyś się przekonamy, że newtonowska grawitacja jednak wymaga poprawek. Nic w tym złego. Już raz tak się stało. Ogólna teoria względności Einsteina z 1916 roku rozszerzyła zasady newtonowskiego ciążenia w taki sposób, by stosowało się również do obiektów o wyjątkowo dużej masie. W tym zakresie prawo powszechnego ciążenia załamuje się, o czym Newton nie wiedział. Wniosek z tego taki, że nasza pewność obejmuje tylko ten zakres warunków, w których dane prawo zostało przetestowane i zweryfikowane. Im szerszy ten zakres, tym potężniejszym narzędziem dysponujemy. Prawo powszechnego ciążenia z naszą przydomową grawitacją radzi sobie zupełnie dobrze. To ono wyniosło nas na Księżyc i sprowadziło bezpiecznie na Ziemię w 1969 roku. Ale do opisu czarnych dziur i wielkoskalowej struktury wszechświata potrzebujemy już ogólnej teorii względności. Jeśli zaś do równań Einsteina podstawimy małe masy i prędkości, wzorowo przejdą one we wzory Newtona. Tym większy powód, by nabrać pewności, że faktycznie rozumiemy to, co twierdzimy, że rozumiemy. Powszechność praw fizyki powoduje, że kosmos jest dla naukowca cudownie prostym miejscem. W porównaniu z nim ludzka natura, domena psychologów, jest nieskończenie razy większą katorgą. W Stanach Zjednoczonych przedmioty, których ma się uczyć w szkołach, wybierane są przez kuratoria. W pewnych wypadkach głosowanie odbywa się wedle kapryśnych tendencji kulturowych, politycznych czy religijnych. Na całym świecie odmienne schematy przekonań prowadzą do konfliktów politycznych, które nie zawsze rozwiązywane są pokojowo. Prawa fizyczne obowiązują wszędzie, niezależnie od tego, czy się w nie wierzy, czy nie. Na tym właśnie polega ich siła i piękno. Innymi słowy, przy prawach fizyki wszystko inne to opinia. Nie żeby naukowcy się nie spierali. Spieramy się. I to często. Kiedy jednak to robimy, zwykle wyrażamy opinię na temat interpretacji niewystarczających lub nieczytelnych danych pochodzących z granic naszego poznania. Gdziekolwiek i kiedykolwiek ktoś w argumentacji powoła się na prawo fizyki, mamy gwarancję, że dyskusja będzie krótka. Nie, ten pomysł na perpetuum mobile nigdy nie zadziała. To łamie sprawdzone prawa termodynamiki. Nie, nie uda się zbudować wehikułu czasu, który pozwoliłby zabić matkę, zanim nas urodziła. To łamie prawa przyczynowości. Nie łamiąc praw zachowania pędu, nie można nagle zacząć lewitować bez względu na to, czy siedzi się w pozycji lotosu, czy nie. Znajomość praw fizyki dodaje w pewnych sytuacjach pewności siebie, pozwalającej skonfrontować się z gburowatymi ludźmi. Kilka lat temu w Pasadenie w Kalifornii zamówiłem w cukierni gorące kakao na dobry sen. Oczywiście z bitą śmietaną. Kiedy znalazło się przede mną na stole, nie było w nim ani śladu śmietany. Powiedziałem o tym kelnerowi, a on na to, że jej nie widzę, bo opadła na dno. Ale przecież bita śmietana ma małą gęstość i unosi się na powierzchni każdego spożywanego przez ludzi płynu. Zaproponowałem więc kelnerowi dwa możliwe wytłumaczenia. Albo ktoś zapomniał dodać bitej śmietany do mojego napoju, albo prawa fizyki w jego lokalu tracą uniwersalność. Nieprzekonany kelner, żeby dowieść swoich racji, bezczelnie przyniósł porcję bitej śmietany. Zakołysawszy się raz czy dwa, śmietana wypłynęła na powierzchnię i spokojnie się na niej unosiła. Jakiego jeszcze można chcieć dowodu na uniwersalność praw fizyki?